Kiedy śledczy Goldman dał Wierze Korniejowej do podpisu protokół z artykułu 206, dziewczyna dowiedziała się, jakie ma prawa i zaczęła szczegółowo wnikać w sprawę 17 uczestników ich religijnej grupy. Śledczy wpadł w pasję, ale nie mógł jej tego odmówić. Żeby sobie głowy nie zawracać, zaprowadził ją do kancelarii ogólnej, gdzie siedziało z półtuzina rozmaitych urzędników. Sam zaś wyszedł. Korniejewa z początku czytała akta, potem jakoś pomału zaczęła się rozmowa, może dlatego, że urzędnikom było nudno, i Wiera zabrała się do prawdziwej religijnej propagandy. A trzeba ją znać. Jest to człowiek jakby pełen światła, o żywym umyśle i darze wymowy. Chociaż na wolności pełniła tylko obowiązki ślusarza, stajennego i gospodyni domowej. Słuchali jej z zapartym tchem, czasem tylko pytając o wyjaśnienia. Było to dla nich wszystkich bardzo nieoczekiwane. W sali wkrótce zrobiło się pełno, przyszli z innych pomieszczeń. Powiedzmy, że nie byli to oficerowie śledczy, ale maszynistki, stenotypistki, rejestratorzy, ale w końcu to samo środowisko. Organy i to w 1946 roku. Nie mogę tu zrekonstruować jej monologu. Zdążyła jednak powiedzieć sporo i o zdrajcach ojczyzny, dlaczego to ich nie było podczas wojny z Napoleonem w 1812 roku za pańszczyzny. Toć wtedy byłaby to naturalna rzecz. Ale przede wszystkim mówiła o wierze i o ludziach wierzących. Dawniej, mówiła Wiera, wszystko u was nastawione było na wykorzystanie rozkiełznanych namiętności społecznych, grabić to, co zagrabione. I wtedy ludzie wierzący oczywiście wam przeszkadzali. Ale teraz, kiedy chcecie budować i dążyć do szczęśliwego życia na tym świecie, czemu to prześladujecie najlepszych swoich obywateli? Toż to dla was najcenniejszy materiał. Przecież człowiek wierzący nie wymaga kontroli, nie będzie kratu i nie będzie wymigiwał się od roboty. Macie może zamiar oprzeć sprawiedliwe społeczeństwo na chciwych sopkach i zawistnikach? Właśnie dlatego wszystko wam się wali. Dlaczego plujecie w duszę najlepszych swoich ludzi? Oddzielcie naprawdę cerkiew od państwa, nie wtrącajcie się do niej, nic na tym nie stracicie. Jesteście materialistami, no to miejcie zaufanie do oświaty, że już ona sama, jak powiadacie, da radę religii. Ale po co ludzi aresztować? Tu wszedł Goldman i chciał jej ostro przerwać, ale tamci go zakrzyczeli. A zamknijże się, pomilcz chwilę, gadaj kobieto, gadaj. A jak się mieli do niej zwracać? Obywatelko, towarzyszko? To wszystko zabronione albo uwikłało się w umownościach. Kobieto, tak jak mówił Chrystus, tu się człowiek nie omyli. I Wiera dokończyła swego zdania w obecności śledczego. Macie więc tych słuchaczy Korniejewej z Kancelarii Bezpieczeństwa. Czemu to tak łatwo zapadły w nich słowa marnej więźniarki? Wymieniony już Tierechow dotąd wspomina swojego pierwszego skazanego na śmierć. Żal mi go było. Przecież ta pamięć wspiera się na jakimś odruchu serca. Ale tych, co przyszli później, czasem już nie pamięta, już ich nie liczy. Z Tierechowem zdarzył się taki epizod. Pragnąc mi dowieść, że system sądowy za czasów Chruszczowa jest sprawiedliwy, energicznie uderzył ręką w szklaną taflę na biurku i rozciął sobie kiść o ostry skraj. Nacisnął dzwonek, personel na baczność, dyżurny starszy oficer przyniósł mu jodynę i wodę utlenioną. Kontynuując rozmowę, Tierechow całą godzinę musiał przyciskać watę do rany. Okazało się, że cierpi na niekrzepliwość krwi. Tak jasno ukazał mu Bóg ludzką ograniczoność, a on sądził innych i powodował wydawanie wyroków śmierci. Straż więzienna wielkiego domu składa się z ludzi lodowatych, ale przecież jakieś najgłębsze jądro duszy, jakieś jąderko tego jądra powinno było w nich się uchować. N.P. opowiada, że pewnego dnia prowadziła ją na przesłuchanie niewzruszona, niema, bez oka nadzorczyni. I nagle gdzieś obok wielkiego domu rozległy się wybuchy bomb. Wydawało się, że zaraz zwalą się na głowę. I oto nadzorczyni rzuciła się do więźniarki, objęła ją w strachu, szukając ludzkiej bliskości i współczucia. Ale bombardowanie się skończyło i już znowu jakby nie miała ludzkich oczu. Ręce do tyłu i naprzód. Ma się rozumieć, że to niewielka zasługa wrócić do człowieczeństwa w chwili śmiertelnego strachu. Tak samo jak nie jest dowodem dobroci, jeśli kocha własne dziecię. To dobry mąż i ojciec. Często tak próbują usprawiedliwić łotrów. Prezesa Sądu Najwyższego Golakowa chwalą niektórzy za to, że lubił uprawiać własny ogródek, kochał się w książkach, odwiedzał sklepy bukinistyczne, dobrze znał twórczość Tołstoja, Korolenki, Czechowa. No i czego od nich się nauczył? Ile tysięcy ludzi pogubił? Albo na przykład ten pułkownik, przyjaciel Concordii Ossę, który jeszcze we włodzimierskim izolatorze ryczał ze śmiechu, wspominając, jak starych Żydów zamykał do piwnicy z zapasem lodu. W czasie wszystkich swoich awantur tylko jednego się bał, żeby się żona o tym nie dowiedziała. Wierzyła w niego, uważała za szlachetnego człowieka i to było dla niego ważne. Ale czy wolno nam uznać to uczucie za przyczółek dobra w jego sercu? Czemu to już drugie stulecie tak niezwykle sobie oni cenią barwy nieba? Za czasów Lermontowa były błękitne wyłogi, później przyszły błękitne czapki, błękitne epolety, błękitne patki. Postarano się, aby nie tak bardzo rzucały się w oczy. Błękitne galony wolały ukrywać się przed objawami wdzięczności mas. Wciąż zmniejszały się ich rozmiary na głowach i barkach, aż zostały z nich tylko wypustki. Wąziutkie otoki, zawsze jednak błękitne. Czy to tylko maskarada? Albo może wszelka czerń chce, choćby od czasu do czasu, obmyć się z grzechów w niebieskim błękicie? To niebrzydka konstrukcja myślowa. Ale kiedy człowiek się dowiaduje, jakim sposobem szukał kontaktu ze świętością, taki na przykład Jagoda, pewien naoczny świadek z otoczenia Gorkiego, który w tym okresie znał się bliżej z Jagodą, opowiada. W majątku Jagody pod Moskwą, w przedsionku ruskiej łaźni, stały ikony. Specjalnie po to, aby Jagoda ze swoimi kamratami, już wyzbywszy się szatek, mogli strzelać do nich z rewolwerów przed pójściem do kąpieli. Jak rozumieć zjawisko łotrostwa? Co to takiego? Czy jest w ogóle coś podobnego na świecie? Łatwiej byłoby nam powiedzieć, że to niemożliwe, że takich ludzi nie ma. Baśń dla dzieci ma prawo do wprowadzania postaci łotra dla uproszczenia obrazu, ale kiedy wielka literatura światowa dawnych wieków podsyła nam wciąż nowe i nowe postaci czarnych jak smoła łotrów, robi to Szekspir i Schiller i Dickens, to mamy wrażenie, że jesteśmy w teatrze marionetek, że to nie odpowiada współczesnej wrażliwości. I najważniejsze, jak autorzy charakteryzują tych łotrów. Te czarne charaktery zdają sobie doskonale sprawę, że są właśnie takimi i że ich dusze są czarne. Tak właśnie rozumują. Nie potrafię żyć, nie czyniąc zła. Niechże poszczuję ojca na brata. Dajcie mi się ponapawać cierpieniami mojej ofiary. Jago zupełnie wyraźnie nazywa swoje pobudki i cele czarnymi, zrodzonymi z nienawiści. Otóż w życiu tak nie bywa. Aby uczynić zło, człowiek musi najprzód uznać je za dobro, albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Taka już jest na szczęście natura człowieka, że dla swoich czynów musi on szukać usprawiedliwienia. Macbeth nie mógł usprawiedliwić swoich czynów w sposób wystarczająco zasadny i zagryzło go sumienie. Zresztą nawet Jago jest tylko barankiem. Dla wyczerpania fantazji i sił duchowych szekspirowskich łotrów wystarczało jakieś 10 trupów. Wszystko dlatego, że nie mieli oni ideologii. Ideologia to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu przed sobą samym i przed innymi wybielić własne postępki i słyszeć nie wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia w chrześcijaństwie, konkwistadorzy w chwale ojczyzny, kolonizatorzy w cywilizacji, hitlerowcy w rasie, jakobini i bolszewicy w równości, braterstwie i szczęściu przyszłych pokoleń. Dzięki ideologii wiek XX poznał, co to jest łotrostwo pomnożone przez miliony ofiar. Tych faktów nie można obalić, pominąć, przemilczeć. Kto więc ośmieli się po tym twierdzić, że zbrodniarzy nie ma? A któż te miliony ludzi unicestwił? A bez zbrodniarzy nie byłoby archipelagu. Krążyły wieści w latach 1918-20, że ČK w Piotrogrodzie i w Odessie nie wszystkich skazanych rozstrzeliwała. Ponoć niektórzy z nich byli żywcem oddawani na pożarcie drapieżnikom z miejskich ogrodów zoologicznych. Nie wiem, czy to prawda, czy może plota, a jeśli w ogóle zdarzały się takie wypadki, to ile ich było. Ale nie szukałbym dowodów. Wedle obyczaju błękitnych wyłogów zaproponowałbym im, aby sami nam dowiedli, że to niemożliwe. A gdzież w ówczesnej sytuacji przy panującym głodzie można było znaleźć karmę dla zwierząt? Odejmować od ust klasie robotniczej? To wrogowie i tak muszą umrzeć. Dlaczego by nie mieli swoją śmiercią dopomóc w rozwiązaniu trudności na tym odcinku gospodarki krajowej i w ten sposób przyczynić się do naszego szybszego marszu ku przyszłości? Czy to nie celowe? Oto granica, której nie może przekroczyć szekspirowski czarny charakter. Ale czarny charakter uzbrojony w ideologię przekracza ją, nie mrugnąwszy okiem. Fizyka zna wielkości albo zjawiska graniczne. Nie istnieją one w ogóle dopóki nie zostanie przekroczona pewna znana naturze granica, zaszyfrowany przez naturę próg. Można naświetlać pierwiastek lit żółtymi promieniami, ile dusza zamarzy, nie odda on mimo to swoich elektronów. A wystarczy najsłabszy promień niebieski i już elektrony są wyrwane. Przekroczony został próg efektu świetlnego. Można oziębiać tlen do 100 stopni poniżej zera i poddawać go największemu nawet ciśnieniu. Gaz dalej zostaje gazem, nie poddaje się. Wystarczy jednak zejść poniżej 118 stopni i już jest płynny, zamienił się w ciecz. Wydaje się, że zbrodnia także należy do podobnych zjawisk. Owszem, człowiek może się wahać, miotać całe życie między złem a dobrem, potykać się, gadać, padać, gramolić, żałować za grzechy, potem znowu zapadać, ale póki nie przekroczył progu zbrodni, ma możliwość powrotu i wciąż jeszcze może być w zasięgu naszej nadziei. Kiedy jednak natężenie nikczemności albo jakiś szczególny jej stopień, albo nieograniczoność absolutnej władzy sprawia, że przekracza on ten próg, wówczas opuszcza on ludzką gromadę i być może już bezpowrotnie. Na pojęcie sprawiedliwości od niepamiętnych czasów składają się w ludzkich oczach dwa równe składniki – triumf cnoty i ukaranie występku. Udało nam się szczęśliwie dożyć takich czasów, kiedy to cnota może jeszcze nie triumfuje, ale już nie zawsze szczuta jest psami. Cnocie wychłostanej i mizernej wolno już teraz wejść w swoich łachmanach i zająć miejsce w kącie, byleby tylko siedziała cicho. Nikt jednak nie śmie słowa powiedzieć o występku. Owszem, pastwiono się nad cnotą, ale występku przy tym jakby nie było. Owszem, ileś tam milionów poszło do ziemi, ale nikt temu nie był winien. Jeżeli ktoś ośmieli się zająknąć, no a ci, którzy, to ze wszystkich stron usłyszy wyrzuty, z początku formułowane życzliwie. No, dajcie spokój, towarzysze, no i po co jątrzyć stare rany? A potem już pałką. Ciszej, wy niedorżnięci. Po co też was rehabilitowano? Nawet po ukazaniu się mojej książki pod tytułem Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza, emeryci błękitnych szeregów tak właśnie argumentowali. Po co jątrzyć rany tych, którzy siedzieli w obozach? Że niby ich nerwy chcieli szczędzić. I oto w zachodnich Niemczech w 1966 roku liczba ukaranych sądownie przestępców hitlerowskich doszła do 86 tysięcy. A my zachwystujemy się z oburzenia, nie żałujemy całych kolumn w gazetach ani godzin programu radiowego, po fajerancie przesiadujemy na wiecach i głosujemy, że za mało, tych 86 tysięcy za mało. I po 20 lat im za mało, więcej. U nas natomiast, według opublikowanych danych, skazano około 30 osób. Co dzieje się za Odrą, za Renem, to nas boli. A to, co pod Moskwą i pod Soczi, za zielonymi sztachetami, a to, że mordercy naszych mężów i ojców rozjeżdżają po ulicach i że ustępujemy im z drogi, to nas nie boli, nie wzrusza, bo to jątrzenie starych ran. A tymczasem, gdyby tych zachodnio-niemieckich 86 tysięcy przetłumaczyć na nasze proporcje, to byłoby ich, jak na nasz kraj, ćwierć miliona. Ale w ciągu ćwierci stulecia nikogo z tej liczby nie odnaleźliśmy, nikogo nie ciągaliśmy po sądach. My boimy się jątrzyć ich rany. I jak symbol tej całej czeredy mieszka dotąd na ulicy Granowskiego 3, nadęty pychą, tępy, dotychczas przekonany o tym samym Mołotow, cały przesycony naszą krwią. Co dzień przecina statecznie chodnik i wsiada do długiego, szerokiego auta. Oto zagadka, którą nie my, współcześni, możemy rozwiązać. Dlaczego Niemcy otrzymali przywilej ukarania swoich zbrodniarzy, a my, Rosjanie, nie? Jaka straceńcza droga otwiera się przed nami, jeżeli nie dane nam było oczyścić się z tej szkarady gnijącej w naszym organizmie? Czegoż to może taka Rosja świat nauczyć? W trakcie niemieckich procesów powtarza się to tu, to ówdzie taka zadziwiająca scena. Podsądny ściska rękoma głowę, zrzeka się obrony i o nic więcej już sądu nie prosi. Mówi tylko, że łańcuch jego zbrodni, przypomnianych mu znów i pokazanych kolejno przed sądem, napełnia go wstrętem i że nie chce mu się więcej żyć. To jest największe osiągnięcie sądu, kiedy występek staje się tak godny potępienia, że sam przestępca odwraca się od niego. Kraj, który 86 tysięcy razy z sędziowskiego podium potępił występek i bezkompromisowo odżegnał się od niego w literaturze i wśród młodego pokolenia, rok po roku, stopień po stopniu oczyszcza się ze zbrodni. A my co robić mamy? Kiedyś jeszcze potomkowie nazwą kilka kolejnych naszych generacji pokoleniami mazgajów. Z początku pozwoliliśmy się potulnie wybijać milionami, później zaś troskliwie zabiegaliśmy o spokojną i szczęśliwą starość dla morderców. Co czynić, jeśli wielka tradycja rosyjskiej skruchy jest dla nich niezrozumiała i śmieszna? Co czynić, jeśli zwierzęcy strach przed wycierpieniem choćby setnej części tego, co zadawali oni innym, ma w nich przewagę nad wszelkim poczuciem sprawiedliwości? Jeśli chciwą garścią czepiają się tych przywilejów, co im obrodziły z krwi zabitych. Oczywiście ci, co kręcili korbą maszynki do mięsa, no choćby w 37 roku, dziś są już nie młodzi, mają od 50 do 80. Najlepsze swoje lata przeżyli bez trosk, w sytości i komforcie. I wszelki równoważny odwet już jest spóźniony, już nie można szukać zapłaty. Ale bądźmy wielkoduszni. Nie trzeba stawiać ich przed plutonem egzekucyjnym. Nie trzeba poić ich słoną wodą, obsypywać pluskwami, wiązać w jaskółkę, trzymać na nogach bez snu tygodniami, ani brać pod obcas, ani bić gumowymi pałkami, ani zaciskać głów żelazną obręczą, ani upychać ich w celach jak bagaż, żeby leżeli jeden na drugim. Nie będziemy robić nic z tego, co robili oni. Ale wobec naszego kraju i naszych dzieci mamy obowiązek wszystkich ich znaleźć i wszystkich postawić przed sądem. Sądzić trzeba już nie tyle ich, ile ich zbrodnie. Zyskać chociaż tyle, aby każdy z nich powiedział głośno: tak, byłem katem i mordercą. I gdyby słowa te powtórzone zostały w naszym kraju tylko ćwierć miliona razy, zgodnie z proporcją, aby nie zostać w tyle za Niemcami zachodnimi, to może by tego było dosyć. W XX wieku nie wolno przecież przez dziesięciolecia nie znajdować różnicy między zbrodnią sądową a tymi starymi sprawami, których pono nie trzeba jątrzyć. Powinniśmy publicznie potępić samą ideję rozprawiania się jednych ludzi z drugimi, milcząc o występku, wpędzając go w głąb ciała, aby tylko nie było go widać, my siejemy go i w przyszłości da on jeszcze tysiąckrotne plony. Nie karząc, nawet nie ganiąc złoczyńców, my nie tyle dbamy o spokój ich nędznej starości, ile raczej wyrywamy spod nóg nowych pokoleń wszelkie podstawy sprawiedliwości. Dlatego to młodzi wyrastają na obojętnych. To nie jest wina braków pracy wychowawczej. Młodzi utrwalają sobie w pamięci, że podłość nigdy w świecie nie podlega karze, zawsze natomiast zapewnia dostatek. Jak nieprzytulnie, jak straszne będzie życie w takim kraju. Pierwsza cela, pierwsza miłość. Jak to rozumieć? Cela i miłość. Ach, chyba że podczas blokady siedziałeś w leningradzkim wielkim domu. No to jasne, bo temu właśnie zawdzięczasz życie, że tam cię wpakowano. Było to najlepsze miejsce w Leningradzie i nie tylko dla oficerów śledczych, którzy i mieszkali tam i mieli gabinety w podziemiach, gdzie przenosili się podczas obstrzałów. To nie żarty, w Leningradzie nikt się w tym okresie nie mył. Twarze pokrywała czarna skorupa, a w wielkim domu aresztanci mieli gorący prysznic raz na 10 dni. No to prawda, tylko korytarze, gdzie stała straż, były ciepłe, cel nie ogrzewano, a jednak w celi był i czynny wodociąg i wychodek. Któż to w Leningradzie jeszcze miał? A chleba po 125 gramów, tak samo jak na swobodzie. No jeszcze raz dziennie zupa na końskiej padlinie i nawet polewka z kaszy. Pozazdrościł kot psiego życia. A karcer? A wieża? Nie, to nie dlatego. Nie dlatego. Siądzie człowiek, zmruży oczy, wspomni, w ilu celach odsiadywał swój wyrok. Nawet trudno policzyć. A w każdej ludzie, ludzie, ludzie. W jednej dwie osoby, w drugiej półtorej setki. W tej siedziałeś 5 minut, w owej całe długie lato. Ale zawsze ma swoją osobną pozycję w tym rachunku. Pierwsza cela, w której napotkałeś podobnych sobie, na taki sam los skazanych. Całe życie wspominać ją będziesz ze wzruszeniem, z jakim wspomina się chyba tylko pierwszą miłość. I tych ludzi, którzy dzielili z tobą powierzchnię podłogi i powietrze kamiennego sześcianu, w dniach, gdy musiałeś z zupełnie nowej strony spojrzeć na całe swoje życie. Tych ludzi wspomnisz jeszcze któregoś dnia jak najbliższą rodzinę. Zresztą w tamtych dniach oni tylko byli twoją rodziną. To, co przeżyłeś w pierwszej celi śledczej, nie da się porównać z niczym, co zaszło w twoim życiu przed tym i z niczym, co się zdarzyło później. Chociaż więzienia istniały przez tysiąclecia przed twoim urodzeniem i choćby tak samo długo miały istnieć w przyszłości, chciałby człowiek wierzyć, że krócej, ale jedyna i niepowtarzalna jest tylko ta cela, w której przechodziłeś śledztwo. Była może czymś nieznośnym dla ludzkiej istoty. Zawszawiona, zapluskwiona komórka bez okna, bez przewiewu, bez nar, z brudną polepą. Pudło zwane KPZ. Przy Radzie Gromadzkiej, przy milicji, na dworcu albo w porcie. KPZ i DPZ. To kamera albo dom predwaritielnego zakluczenia. Cela, dom dla zatrzymanych tymczasowo, to znaczy nie to więzienie, gdzie odsiaduje się wyrok, tylko wstępne, śledcze. Ich właśnie jest u nas najwięcej. W nich właśnie siedzi przeważająca masa. Pojedynka więzienia archangielskiego, gdzie szyby zamalowane są minią, aby wieczne światło Boże przenikało do celi tylko jako purpurowa poświata i żeby wiecznie tliła się 15-watowa żarówka pod sufitem. Albo pojedynki w mieście Choibalsan, gdzie na powierzchni 6 metrów kwadratowych siedziało was miesiącami 14. W takim ścisku, że podkurczone nogi zmieniało się na komendę. Albo jedna z lefortowskich cel psychicznych, powiedzmy 111, cała wymalowana na czarno, także z 25-watową żarówką palącą się całą dobę. Reszta, jak w każdej lefortowskiej celi, asfaltowa podłoga, pokrętło ogrzewania w korytarzu, w rękach nadzorców, a przede wszystkim wielogodzinny, rozdzierający ryk z kanału aerodynamicznego sąsiedniego Instytutu Lotnictwa. Ale człowiek nie jest w stanie uwierzyć, że to nieumyślnie. Ryk, przez który miska z kubkiem wibrują i zjeżdżają ze stołu. Ryk uniemożliwiający wszelką rozmowę. Można za to śpiewać na całe gardło. Nadzorca nie usłyszy. A kiedy ryk ustaje, przychodzi ulga, co najmniej tak bloga jak wolność. Ale przecież nie tę brudną podłogę, nie te mroczne ściany, nie odór kibla polubiłeś, tylko tych ludzi, z którymi na komendę zmieniałeś pozycję. To, co zaczęło się kołatać między waszymi duszami, ich słowa, tak czasem dziwne, i te myśli, tam właśnie narodzone, tak swobodne i płynne, do których jeszcze niedawno ani byś nie mógł się wspiąć, ani wznieść. A ileż cię to kosztowało, żeby znaleźć się wreszcie w tej pierwszej celi? Trzymali cię w jamie albo w boksie, albo w piwnicy. Nikt ci ludzkiego słowa nie powiedział, nikt nie rzucił ludzkiego spojrzenia, tylko wydziobywali, co mogli z twojego mózgu i z serca żelaznymi dziobami. Tyś krzyczał i jęczał, a oni tylko się śmiali. Przez tydzień albo i miesiąc byłeś samiuteńki wśród wrogów. Już żegnałeś się z rozsądkiem i z życiem. Już właziłeś na kaloryfer i starałeś się z niego skoczyć, aby rozbić głowę o żelazny stożek zlewu. I nagle czujesz, że żyjesz, że zaprowadzili cię tam, gdzie masz przyjaciół. I wraca ci rozum. Oto czym jest pierwsza cela. Czekałeś na nią, marzyłeś o niej prawie tak jak o wolności, a tymczasem przerzucali cię z jamy do nory, z Lefortowa do jakiejś diabelskiej, mitycznej Suchanowki. Suchanowka jest właśnie tym najstraszniejszym więzieniem, jakie ma MGB. Jest postrachem takich jak my. Jej nazwę wymawiają śledczy ze złowieszczym sykiem. Kto zaś tam był, od tego człowiek nic nie wydobędzie. Albo plotą piąte przez dziesiąte, albo nie ma ich wśród żyjących. Suchanowka to dawna pustelnia z czasów Katarzyny. Dwa oddziały karny i śledczy, 68 cel. Wiozą tam ludzi z sukami 2 godziny i niewielu wie, że to więzienie dzieli tylko kilka kilometrów od leninowskich górek i od dawnego majątku Zinaidy Wołkońskiej. Miejscowość pod Moskwą, gdzie zmarł Lenin. Pięknie tam dookoła. Aresztanta zaraz po przyjęciu ogłusza się tam stojącym karcerem. Tak przy tym wąskim, że jeśli człowiek nie ma siły długo stać, to jedno mu zostaje zwis na opartych o mur kolanach. W takim karcerze trzymają człowieka nawet ponad dobę, żeby spokorniał.